Moim gościem dziś jest Marzena Kumosińska, Biuro Edukacji Narodowej Łódzkiego Instytutu Pamięci Narodowej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Obchodziliśmy 75. rocznicę powołania Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, ruch oporu bez wojny i dywersji. Przypomnij, co to za organizacja i dlaczego tak mało o niej wiemy?
Obchodziliśmy rzeczywiście 75. rocznicę powołania tej organizacji, którą wymieniłaś, Wolność i Niezawisłość, bo tak wkrótce, zresztą bardzo szybko ta oficjalna długa nazwa zyskała taki skrót po prostu WIN, Wolność i Niezawisłość. Dłuższa nazwa wskazuje na to, co dla struktury jest charakterystyczne. Jej cywilny i polityczny, niewojskowy charakter. WIN w swych założeniach nie miał prowadzić co do zasady walki zbrojnej. Była to organizacja będąca wyrazem sprzeciwu wobec ładu narzuconego Polsce w Jałcie, wobec obecności na terytorium Polski w połowie 1945 roku blisko miliona żołnierzy Armii Czerwonej, wobec instalowania w Polsce obcych narzuconych struktur niepochodzących z wolnych wyborów, wobec systemu zohydzania i fizycznych represji wobec członków polskiego państwa podziemnego, członków struktur cywilnych i wojskowych, ludzi, którzy przez 5 lat przeciwstawiali się III Rzeszy.
Czy te wszystkie założenia w ogóle wtedy były realne? Przecież wiedziano, z kim mamy do czynienia, myślę tutaj o Związku Radzieckim, bo no właśnie to były takie bardzo postulaty zmierzające do pewnej normalizacji, a normalnie wiemy, że nie było jeszcze przez wiele, wiele, wiele lat nie udało się.
Członkowie nowo powołanej organizacji, organizacja była nowo powołana, ale opierała się na kadrach, strukturach, na ludziach, na sprzęcie, na metodach działania Armii Krajowej. To byli żołnierze Armii Krajowej tak naprawdę. Często ludzie też nieco młodsi niż w okresie wojny członkowie Armii Krajowej, którzy zaangażowali się po to, by jak gdyby kontynuować walkę, która w ich oczach nie była rozstrzygnięta. Członkom WIN-u jak najbardziej zależało na przejściu, powrocie do normalnego życia, na wyjściu ze struktur konspiracyjnych do normalnego, codziennego życia, ale okazuje się, że członkowie Armii Krajowej za sam fakt uczestniczenia w polskim państwie podziemnym byli wyaresztowywani, byli sądzeni i poddawani represjom. Właściwie ta konspiracja była narzucona. Działalność WIN-u ideowo była jak gdyby realizacją testamentu Polski podziemnej. Była realizacją założeń, które sprowadzały się do tego, żeby Polakowi zapewnić wolność, a Polsce niezawisłość. Tego w Polsce nie było i postulaty, które stawiano, wiązały się z możliwością przeprowadzenia właśnie wolnych wyborów, istnienia wielu ugrupowań politycznych, przeciwstawieniu się obecności sił, które z zewnątrz właściwie miałyby regulować sprawy Polski.
Chodziło o to, by pozbyć się z kraju tak NKWD, wojsk radzieckich i wolne wybory, o których mówiłaś. No dzisiaj z perspektywy czasu wiemy, że to było wtedy absolutnie niemożliwe.
Należy jednak podkreślić, że wszystko, o co postulował WIN, miało się odbywać sposobami, metodami politycznymi i cywilnymi. Taki właśnie miał być WIN. Oczywiście z czasem dochodziło również do działań zbrojnych, szczególnie na wschodnich obszarach Polski. Natomiast na obszarze Łodzi, gdzie ukształtowała się łódzka komenda WIN-u, jej specyfiką było to, że ona pozostała w działaniach głównie cywilnych i jak gdyby sprowadzała się ta działalność, którą prowadzili, może dlatego, że przez krótki okres czasu łódzki WIN funkcjonował w formie takiej zwartej struktury podporządkowanej Warszawie, bo aresztowania miały miejsce już pod koniec 1946 roku i no, być może dlatego nie rozwinęła się w takie formy, jak w innych, na innych obszarach Polski. Natomiast tutaj no przede wszystkim w ciągu 1946 roku rozwijane były metody pracy wywiadowczej. Z Warszawy sprowadzano prasę winowską, przekazywano ją w teren, natomiast do Warszawy kierowano informacje o sytuacji gospodarczej, politycznej, o formach represji stosowanej przez władzę. Kierowano to wszystko celem jak gdyby no, przekazywania opinii publicznej, nie tylko polskiej zresztą opinii publicznej. Pamiętajmy, że to WIN wystosował w ramach Komitetu Porozumiewawczego Organizacji Demokratycznych Polski Podziemnej memoriał do Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, który to memoriał przedstawiał szeroko. Instytut Pamięci Narodowej wydał ten memoriał drukiem 5 lat temu. Jest on również dostępny, wciąż można zerknąć w punkty tam zawarte. I on pokazywał, jak wyglądała sytuacja polityczna Polski, a także do jakich metod posuwano się, żeby wszelki opór polityczny stłumić.
Wiemy, ile osób było w tych łódzkich strukturach i czym konkretnie się zajmowali?
W ogóle WiN jako największa organizacja antykomunistyczna na terenie Polski angażował siły może około 25-30 tysięcy osób. Natomiast na terenie Łodzi te struktury były znacznie mniejsze. Ale wiązało się to z wieloma rzeczami. Również z tym, że w okresie okupacji niemieckiej Łódź była wcielona do III Rzeszy, jak pamiętamy. I tu struktury Armii Krajowej nigdy nie były tak liczne, jak na terenach Generalnego Gubernatorstwa. Tutaj struktury Armii Krajowej były kadrowe i wszystko, co było budowane na bazie łódzkich struktur, było też mniejsze liczebnie. Natomiast działalność WiN-u w Łodzi, ta właśnie kadrowa, sprowadzała się do gromadzenia informacji, o czym wspominałam, a także do edukacyjnego oddziaływania, bo wśród członków łódzkiego zarządu WiN-u, gdy wymienimy Kazimierza Grędę, który był prezesem zarządu okręgu, Zbigniewa Zakrzewskiego, który kierował pracą wywiadu, zastępował Grędę, wymienimy Gustawa Brandstettera. Pamiętajmy też, że członkiem WiN-u był profesor Stanisław Gorzuchowski, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, postać znana, szanowana i posiadająca ogromny autorytet na uczelni, czego wyrazem były działania po aresztowaniu, gdy za profesorem ujął się nie tylko ówczesny rektor, profesor Tadeusz Kotarbiński, ale również 3000 studentów, którzy zebrali podpisy w swoim gronie i mieli odwagę w tym czasie, to był rok 1947, mieli odwagę przedstawić władzom prośbę o uwolnienie profesora. No niestety skazany na 5 lat więzienia zmarł we Wronkach. No ale to pokazuje, że struktury winowskie angażowały ludzi najwybitniejszych z różnych dziedzin. Ludzi, którzy reprezentując różne środowiska, byli w stanie dysponować informacją, byli w stanie w jakiś sposób oddziaływać na kręgi społeczne, mieli pewien ogląd sytuacji, w jakiej znalazła się Polska po II wojnie światowej, no i którzy niestety musieli też ponieść konsekwencje swojej działalności, tracąc zdrowie i życie. Cywilny charakter organizacji przejawiał się między innymi w tym, że nie tworzono komend, a zarządy, że nie powoływano komendantów, a prezesów. Stąd w literaturze widzimy takie określenia jak pierwszy zarząd, drugi, trzeci, czwarty właśnie WiN-u, a nie komendy poszczególne, tak jak było to w Armii Krajowej, ale to właśnie było tym odniesieniem się do potrzeby cywilnego charakteru organizacji. I założenie było takie, żeby już wejść w sytuację zupełnie niezwiązaną z działaniem zbrojnym.
Też o tym świadczy ten element, że to jest to zrzeszenie, prawda?
Nie? Zrzeszenie, dokładnie tak. To już nie miało nosić znamion organizacji wojskowej. Nie zakładano walki o władzę. Zakładano możliwość udziału w demokratycznym państwie. I próbowano w jakiś sposób takie, jakie były możliwe, podejmować działania, żeby przekazywać informacje o stanie państwa, a jednocześnie wyrażać sprzeciw metodami cywilnymi. Co w systemie, który został Polsce narzucony po 1945 roku, niestety nie było możliwe.
Kiedy zakończyła się działalność WiN-u w Łodzi?
Łódzki WiN funkcjonował do końca 1946 roku. Bo już 16-18 listopada tego roku nastąpiły aresztowania. Proces łódzkiej komendy WiN-u odbył się błyskawicznie, bo 13-15 stycznia 1947 roku, tuż przed wyborami do Sejmu Ustawodawczego, które były rozpisane na 19 stycznia, chciano po prostu wykorzystać tę sytuację rozbicia łódzkiej siatki WiN do zohydzenia tej organizacji. Próbowano udowadniać jak gdyby dążenie do podjęcia akcji zbrojnej, do prób obalania przemocą państwa polskiego, ustroju państwa polskiego. Takie zarzuty, które miały zohydzić w oczach opinii publicznej działalność organizacji i niewątpliwie pewną rolę przed wyborami, które jak wiemy też nie były realizowane w sposób demokratyczny, ale no również w oczach opinii publicznej miałby to być kolejny punkt umacniający obóz władzy.
Procesy, jak rozumiem, były pewnie publiczne, tak?
Można to były pokazowe procesy.
Pokazowe, tak.
Oczywiście to były pokazowe procesy, odbywały się przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Łodzi. Jeden z procesów członka też chyba, można tak o nim powiedzieć, że był członkiem WiN, to nigdy nie było tak sprecyzowane w dokumentach. Pamiętajmy, że była to organizacja konspiracyjna. Był również Czesław Stachura. To jest też rzecz ciekawa, że łódzki WiN, prowadząc działalność wywiadowczą, uzyskał, rozbudował siatkę współpracowników, mogła ona liczyć 150 osób na terenie Łodzi, wśród której znaleźli się również pracownicy Urzędu Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej. Czesław Stachura był pozyskanym przez łódzki WiN pracownikiem Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa. On odpowiadał za kartoteki. Był niesłychanie cennym współpracownikiem, wynosił mnóstwo informacji. To w ogóle bardzo ciekawa jest historia z nim związana, bo pozyskała go młoda łączniczka WiN-u Bronisława Borowska. Dostała takie zadanie, aby pozyskać go dla organizacji. Nie tylko pozyskała, ale bodaj rozkochała w sobie. Stachura wynosił przez wiele miesięcy dane o prowadzonych postępowaniach. Między innymi wskazał na stan, w jakim znajdował się wówczas Stanisław Sojczyński-Warszyc, przetrzymywany przy ulicy Anstatta w Łodzi. Przekazywał informacje między innymi o 300 informatorach i agentach Służby Bezpieczeństwa, Resortu Bezpieczeństwa. Także no, źródło bardzo cenne. 16 listopada 1946 roku on pierwszy został aresztowany. Został skazany już po miesiącu na karę śmierci. Wyrok wykonano w trakcie procesu Komendy Głównej WiN-u. To wszystko miało oddziaływać psychologicznie, a ta właśnie rozprawa Czesława Stachury jako jedyna nie odbywała się w siedzibie Wojskowego Sądu Rejonowego w Łodzi, tylko przy ulicy Anstatta. Tam zaaranżowano proces też pokazowo, ale wewnętrznie, czyli pracownicy bezpieki mieli widzieć, jakie konsekwencje wyłaniają się z faktu zaangażowania zdrady po prostu, bo tak to postrzegano. Natomiast opinia publiczna, rzecz jasna, w ten akurat proces zupełnie nie była angażowana.
Ja właśnie o tym nie wspomniałam, ale myślę, że w tym miejscu należałoby powiedzieć, że ty tworzysz film dokumentalny właśnie o tym wątku dotyczącym Stachury i Borowskiej na tle jak gdyby tych wszystkich wydarzeń historycznych. Dlaczego zainteresowałaś się właśnie tym wątkiem?
Tak, dla Łódzkiego Ośrodka Telewizji Polskiej na zlecenie TVP Historia. Rzeczywiście mam tutaj sposobność, z czego bardzo się cieszę, przygotowywać film o łódzkim winie, ale właśnie nie jest to ukazaniem kolejnych struktur w taki edukacyjny, klasyczny sposób. Jest to próba pokazania specyfiki tej organizacji poprzez historię ludzi w nim zaangażowanych, czyli właśnie Czesław Stachura, siostry Bronisława, Helena Borowskie, ich bezpośredni przełożony, szef wywiadu Zbigniew Zakrzewski. Historia, która jest poruszająca. To, co wyłania się z relacji członków rodziny Borowskiej, to przemawia, gdzie słyszymy, że ona Czesława Stachura jednak kochała, przez wiele lat o tym mówiła, odnosiła się w określony sposób do publikacji gdzieś przez lata dotykających tej historii. Gdzie słyszymy, że Czesław Stachura, który aresztowany był jako pierwszy, nie musiał być wcale tym, który wydał organizację, bo już dziś wiemy i to się potwierdziło po latach rzeczywiście, że on organizację ostrzegał przed wtyczką w jej własnych kręgach. Ta wtyczka ulokowana była w strukturach centrali WiN-u i o tym też będzie w tym filmie.
To ja jeszcze chciałam cię zapytać o postać Borowskiej, no właśnie, młodej wówczas dziewczyny, łączniczki. Jaka ona była?
No to właśnie najbardziej mnie zafascynowało. Młoda, 24-letnia w 1946 roku, przepiękna dziewczyna, która była łączniczką, była w czasie wojny w ogóle, była łączniczką Armii Krajowej, łódzkiego wywiadu Armii Krajowej, pracowała w komórce legalizacyjnej, miała talent plastyczny, więc przygotowywała dokumenty, podrabiała dokumenty. Po aresztowaniach, które nastąpiły w 1944 roku, została przerzucona wraz z siostrą do Warszawy, gdzie zdążyła wziąć udział w Powstaniu Warszawskim. Szczęśliwie udało jej się wyjść z tego powstania kanałami. Została przerzucona do Piotrkowa Trybunalskiego. Wszystko wiązało się z dalszymi zadaniami, które wykonywała dla wywiadu Armii Krajowej. Z Piotrkowa Trybunalskiego w styczniu 1945 roku wróciła pieszo do Łodzi. Tam wkrótce została aresztowana przez NKWD. No i to jest kolejny ciekawy rozdział. O tym również opowiemy, ale to już będę zachęcała do obejrzenia filmu.
Tak, no właśnie, dzisiaj wszystkiego nie możemy powiedzieć. Chciałam ci jeszcze zapytać o te wszystkie wątki. Nie są powszechnie znane, ani te historie. Czy to jest efekt tego, że no nie pozostało wiele dokumentów, że rodziny bały się przez lata opowiadać o takich historiach?
To prawda. Rozmawiamy dzisiaj już z ostatnimi świadkami, a właściwie z rodzinami ostatnich świadków i rzeczywiście potwierdzają, że taki pozostał strach i obawa przez lata, właściwie już w kolejnym pokoleniu, no rzeczywiście to, co przeżyli w latach 40., 50., zaowocowało pewną ostrożnością. To są życiorysy, tak jak zmarłego w tym roku Sławomira Cieślikowskiego. Ja rozmawiałam z nim, z synem. Jego ojciec przez cały PRL, przez sam fakt uczestniczenia w pracach WiN-u, był osobą prześladowaną. Miał kilkadziesiąt miejsc pracy. Gdy tylko orientowano się, kim kiedyś był, on te prace musiał zmieniać. To były już złamane życiorysy. No i rzeczywiście i takie postępowanie już z dużą dozą ostrożności zostawało na zawsze i nawet cechuje, trzeba powiedzieć, kolejne pokolenia. Jeśli chodzi natomiast o dokumenty, nie zachowało się dużo. Ta praca, którą wykonywali, nie była przez nich dokumentowana, bo była pracą prowadzoną w konspiracji. Są pewne materiały, które w tej chwili odnajdujemy w Instytucie Pamięci Narodowej. Jest część rzeczy, które zostały w trakcie aresztowań przejęte, ale no, tych materiałów wiele nie ma. Jeśli chodzi o WiN, jest to chyba dobrze, przynajmniej tak myślę, w Łodzi struktura nierozpoznana, bo mamy w Łodzi ulicę WiN-u, ale zastanawiam się, czy wiele osób byłoby w stanie powiedzieć, co oznacza ten skrót. A szkoda, bo właśnie jako organizacja kontynuująca misję i dzieło Armii Krajowej, no, odwołanie do tradycji miała przepiękne. Los winowców był no, nie do pozazdroszczenia, natomiast myśl, jaka przyświecała organizatorom Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, to myśl niepodległej i niezawisłej Polsce i to chyba warto przypominać. Jest to jednocześnie zupełnie inne podejście do spraw walki o wolną Polskę niż innych struktur konspiracyjnych.
Powiedz mi jeszcze w takim razie, no poza ulicą WiN, w jaki sposób, no przynajmniej Instytut Pamięci Narodowej stara się upamiętnić tę organizację?
Właśnie w Łodzi nie ma wielu miejsc pamięci poświęconych organizacji Wolność i Niezawisłość. To jest ulica WiN, o której wspominamy. To jest tablica poświęcona działaczom WiN-u w kościele Świętego Jerzego. Pomnik ofiar komunizmu zlokalizowany przy ulicy Anstata działaczom drugiej konspiracji, jaką byli żołnierze, członkowie organizacji Wolność i Niezawisłość poświęcona. Czyli pomnik ofiar komunizmu. Natomiast przypominając po 75 latach o organizacji, szukaliśmy sposobu, żeby dotrzeć w jakiś sposób do również, a może przede wszystkim młodzieży i no chociażby realizowany na Facebooku, na portalu internetowym, na portalu facebookowym oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi konkurs poświęcony właśnie organizacji. Ciekawe upominki, bo kilka książek poświęconych organizacji WiN, biuletyn wrześniowy z tekstem dr Janny Żelazko o łódzkich strukturach WiN-u, a także, co ciekawe, to chyba też warto pochylić się nad tym i z jakimś uznaniem, bo Narodowy Bank Polski na 75. rocznicę powstania organizacji wydał monetę okolicznościową, srebrną monetę, no, która również trafi do laureatów naszego konkursu.
Chciałabym zaspokoić tutaj ciekawość słuchaczy, kiedy będzie można obejrzeć film, tak chociaż w przybliżeniu.
Myślę, że koniec roku, przełom roku następnego.
To jeszcze musimy się uzbroić troszeczkę w cierpliwość. W takim razie bardzo dziękuję ci za rozmowę i za wizytę w radiu. Moim gościem była Marzena Kumosińska z Biura Edukacji Narodowej Łódzkiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.
Również bardzo dziękuję. Do widzenia.